centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
11 minut po godzinie 14. Diana Bogacz-Kotulak, witam serdecznie w debacie samorządowej. Ze mną w studiu pan Krzysztof Wyzdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz pan Stanisław Belka, starosta Oleski. Dzień dobry.
Witam.
I dzisiaj będzie okazja do tego, aby porozmawiać na temat budżetów powiatów. Będziemy sprawdzać, jakie inwestycje w powiatach nas czekają, na co będzie kładziony szczególny nacisk, jakie zadania w nowym roku będą realizowane, ale także z jakimi trudnościami przyjdzie się powiatom w 2016 roku mierzyć. Najpierw chciałam zapytać o te nastroje, które towarzyszyły wam przy przystępowaniu niejako do prac nad budżetem. One rzeczywiście były optymistyczne, pesymistyczne, dość ostrożne. Panie starosto, jak to w powiecie oleskim było?
No jak zawsze mamy pewne obawy, bo trudno było domknąć tegoroczny budżet, żeby zakończyć finansowanie w jakiś przyzwoity sposób finansowanie oświaty. Ciągle braki tam występują, od lat zresztą, i myślę, że w każdym samorządzie. To po pierwsze. Po drugie, no, te propozycje choćby subwencji oświatowej czy subwencji ogólnej na nowy rok też trochę niższe. Jedynym plusem, który był, to udział w podatkach PIT. To potwierdza, że nie tylko statystycznie Polska się rozwija, bo jednak bezrobocie maleje i ciągle ten wzrost jest zauważony. Były pewne obawy, tym bardziej, że mamy propozycje nowych inwestycji, na które też trzeba będzie znaleźć pieniądze. Złożyliśmy dwa wnioski o budowę dróg w ramach Narodowego Programu Budowy Infrastruktury w Gminach i Powiatach. I to dość duże, o dziwo, znalazły się na górnych miejscach w tabeli rankingowej.
A dlaczego pan mówi o dziwo? To chyba dobrze.
Bo tak prawdę mówiąc, nie liczyliśmy aż na taką wysoką ocenę, bo tak chyba jak wszyscy, robimy najpierw te centra, gdzie jest najwięcej różnych elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu, natomiast pozostały nam już tylko kawałki, połączenie tych kawałków prostych, gdzieś dojazdowych do miejscowości. Stąd liczyliśmy, że możemy znaleźć się na trochę dalszym miejscu w rankingu. Znaleźliśmy się na pierwszym i na trzecim miejscu z obydwoma drogami. Myślę, że to dobry znak.
Czyli duża doza ostrożności przy pracach nad stworzeniem nowego budżetu.
Tak, ostrożnie przede wszystkim z planowanymi przychodami, dochodami, bo to jest warunek bezpieczeństwa później realizacji budżetu. Natomiast wydatki, jeśli czegoś nie zaplanujemy i trzeba będzie w trakcie roku budżetowego zwiększyć, no to trzeba po prostu szukać na to pieniędzy bądź jakichś dodatkowych wpływów.
Mm-hmm. W powiecie opolskim jutro sesja budżetowa, ale też ostrożnie do prac podchodzono?
No, zdecydowanie ostrożnie. Wielka polityka dotarła również do nas. Zastanawiamy się, co będzie z kwotą wolną od podatku. Jeżeli zostanie podwyższona, to w tym momencie wpływy z PIT-u na pewno będą mniejsze. Także ostrożność jest zalecana i tą zachowujemy od lat, a budżet nam rośnie.
A jeżeli chodzi o oświatę, bo tutaj pan starosta właśnie wywołał kwestię oświaty, no to nadal pozostaje chyba największy wydatek. Jak jest w przypadku powiatu opolskiego?
Ponad 25% to wydatki związane z oświatą. Szkoły mają uczniów, są dobre. Mamy kilka ciekawych kierunków, które powodują, że uczniowie garną się do tych szkół, chcą mieszkać w internatach.
Ale to się od lat nie zmienia. Te wydatki oświatowe, one pozostają największą częścią budżetu.
Tak, i to nie jest tylko specyfika ani powiatu opolskiego, ani oleskiego. To
tak jest wszędzie.
W każdym z samorządów praktycznie.
Jak jest w przypadku powiatu oleskiego? Tutaj 20% Opole, powiat opolski, a oleski ponad 25.
U nas w takich powiatach jak nasz, trochę mniejszych, jest zdecydowanie większy koszt oświaty, bo w granicach 40%. Przypomnę tylko, że jest prawie 24 miliony na oświatę, a 53-milionowy budżet. Czy 56-milionowy z inwestycjami.
W tym przypadku włącza się czerwony alarm już chyba, jeżeli już takie są wydatki na oświatę, czy jeszcze nie?
Cały czas one były na podobnym poziomie, nawet w niektórych momentach sięgały 50%. Liczba uczniów w naszym przypadku zmniejsza się dość znacznie, bo co roku tracimy około 150-200 uczniów.
No i to już tak, nie są dobre informacje.
Ta różnica wynika po prostu z liczebności poszczególnych roczników. Wychodzą klasy ostatnie programy, programowo wychodzą w granicach 800 osób, natomiast nowy rocznik absolwentów gimnazjów jest w granicach 600 osób.
No i właśnie, też się chciałam przy tej oświacie zatrzymać, bowiem ten nowy rok jest dosyć niepewny. Tutaj kwota wolna od podatku została wywołana, ale co w przypadku, jeżeli rzeczywiście będzie, co prawda, stopniowo wchodzić w życie reforma oświatowa, czyli likwidacja gimnazjów i czteroletnie licea. Co to w perspektywie powiatu mogłoby oznaczać? To dobre informacje?
Dla powiatu tak, bo po prostu zyskalibyśmy jeden rocznik dodatkowy. Problem będzie dla gmin, które stracą jeden rocznik.
I tutaj,
i mało tego jeszcze, jeśli reforma dotknie również sześciolatków.
No tak, a to najszybciej się okazuje. Natomiast rzeczywiście szkoły powiatu będą przygotowane na ten dodatkowy rocznik i to tylko i wyłącznie oznacza większe pieniądze, bo wyższa subwencja.
Ale też koszty większe. Ja myślę, że teraz te koszty nie maleją tak szybko jak liczba uczniów i w związku z tym subwencja oświatowa, bo niestety zawsze ta różnica jest zdecydowanie większa. Różnica pomiędzy przychodami a wydatkami zwiększa się. Jeśli z tytułu zmniejszonej liczby uczniów tracimy około 1 200 000, to w kosztach wprost możemy liczyć tylko na 700 tysięcy obniżenia kosztów, czyli kolejne 500 milionów deficytu.
Czteroletnie licea to
500
dla...
500 tysięcy, przepraszam.
Czteroletnie licea to dobra informacja dla powiatu opolskiego?
Myślę, że tak, ale pytanie kiedy? Mamy również gimnazja. Mamy gimnazjum w Ozimku, w Niemodlinie i to są te szkoły, które czerpią również z tego, że absolwenci tychże gimnazjów trafiają do naszych szkół. Te gimnazja zostały utworzone w porozumieniu i na wniosek gmin i jakby są jakby zabezpieczeniem napływu nowych roczników do naszych szkół średnich. Jeżeli gimnazja zostaną zlikwidowane, w tym momencie stracimy kilka klas, które już są obecnie, czyli stracimy część subwencji i poza tym jeszcze nie będziemy mieli gwarancji, czy absolwenci miejscowych gimnazjum trafią do naszych szkół.
To jeszcze zostając przy oświacie, bowiem panowie tutaj podkreślacie, że zresztą nie tylko u was, ale rzeczywiście te wydatki oświatowe dla powiatów są spore, ale czy przy tych wydatkach oświatowych, tych bieżących, można zaplanować jakiegokolwiek rodzaju inwestycje, panie starosto?
Te inwestycje na bieżąco są robione i tak, bo przecież budynki to nasza własność, musimy o nie dbać, także wszystkie zostały praktycznie termomodernizowane, poza... No, zostały nam jeszcze dwa obiekty, Zespół Szkół Ekonomicznych w Oleśnie i Zespół Placówek Edukacyjnych, gdzie jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu. Pozostałe w zasadzie są zrobione, wymienione są źródła ciepła, docieplenia, także już praktycznie z tych, tam nie mamy żadnej możliwości, żadnych oszczędności. Te pieniądze, które były zainwestowane...
Zatem jednym słowem, to co mogliście zrobić, już zrobiliście.
Zrobiliśmy, no tylko teraz, żeby to wszystko zapełnić i w pełnym wymiarze pracować z młodzieżą.
Będą inwestycje, jeżeli chodzi o oświatę, budynki szkół w powiecie opolskim? Czy już też nie macie?
Przykro mi.
Czy już też wszystko, co mieliście zrobić, zrobiliście?
Oczywiście zawsze można jeszcze coś dobudować, zmodernizować, ale mamy przeprowadzoną termomodernizację, mamy zadbane zabytki, ponieważ na przykład Zespół Szkół w Tułowicach znajduje się w zabudowaniach pałacowych. Mamy odnowiony dach, mamy zmodernizowaną tą kwestię ogrzewania, mamy tam pompy ciepła, czyli...
A jutro jeszcze będzie dodatkowo nowe boisko w Tułowicach.
Tak jest, czyli to nie jest tak, że jak dobry gospodarz widzi, że wszystko już jest, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Widzimy ciągle nowe potrzeby i oczywiście w miarę naszych możliwości dbamy o to, żeby nasi uczniowie uczyli się w dobrych warunkach, żeby mogli rozwijać swoje zainteresowania, żeby się dobrze czuli i dobrze wspominali później szkołę.
Czyli inwestycji jednym słowem nie będzie, jeżeli chodzi o szkoły w nowym roku, a przynajmniej nie ma żadnych zaplanowanych w budżecie.
Nie ma fajerwerków na kilka milionów.
To kolejna kwestia. Kolejny kosztowny temat poza oświatą, panie starosto, to co konkretnie?
Kosztowny jest cały czas inwestycja w szpitalu. Póki co...
I przy tym nieco dłużej się zatrzymamy, bo powiat opolski takiego problemu nie ma, jeżeli chodzi o szpital.
Podjęliśmy bardzo słuszną decyzję i w 2004 roku pozwoliliśmy sprywatyzować szpital.
Zatem teraz, jeżeli patrzycie na to, co dzieje się w powiatach innych, to cieszycie się, że szpitala nie macie.
To nie tak. Po prostu postawiliśmy na gospodarkę wolnorynkową i był to słuszny ruch. Nasi mieszkańcy mają w dalszym ciągu szpital, do którego my się już nie musimy dokładać. Mają zapewnioną opiekę zdrowotną. W niektórych zakresach ten szpital jest wiodącym w województwie. Także, ale z pełnym zrozumieniem podchodzimy do tych kłopotów, które przeżywają nasi koledzy, bo wiemy, co to jest.
No właśnie, panie starosto, to nadal ogromny wydatek. Tak było w 2015 roku i tak będzie nadal w roku 2016.
Będzie, inwestycje zostały rozpoczęte. Właściwie główny etap tych inwestycji, chociaż do tej pory wydaliśmy już prawie 18 milionów złotych na, w zasadzie szpital wydał bezpośrednio, na modernizację, na przebudowę, na remonty poszczególnych oddziałów, ale również na wyposażenie w nowoczesny sprzęt. W tym również były karetki, lądowisko i przypomnę tylko, czy tomograf komputerowy. On już w międzyczasie się zestarzał. Trzeba by było myśleć o nowym. Natomiast teraz jest ten główny etap inwestycji bardzo trudny ze względu na logistykę, blok operacyjny. Oddział intensywnej opieki medycznej i blok operacyjny ze względu na ciągłość pracy szpitala wymagają pewnych zabiegów. Jest to uciążliwe i dla pacjentów, i dla personelu. Tutaj chciałbym podziękować personelowi, przede wszystkim dyrekcji, za to zrozumienie, no i przeprosić pacjentów za uciążliwości.
To jest właśnie ten najbardziej uciążliwy etap wszystkich inwestycji w szpitalu do tej pory?
Cały czas te inwestycje są uciążliwe, bo szpital jest jednorodny w konstrukcji strunobetonowej, w związku z tym każde puknięcie gdzieś tam w konstrukcję powoduje przenoszenie się odgłosów i drgań na cały szpital. Stąd dla pacjentów, przecież ludzi chorych, jest to jakaś uciążliwość. Ale każdy podchodzi do tego ze zrozumieniem i myślę, że te kilka miesięcy, jakie przed nami zostało do dokończenia głównego etapu modernizacji bloku operacyjnego, jakoś przeżyjemy. Ta inwestycja ma się zakończyć do końca maja. Jest już w tej chwili dość daleko zaawansowane. W zasadzie prace wykończeniowe zaczęły się na oddziale ginekologii. Dokończenie tego oddziału warunkuje uwolnienie miejsca w bloku operacyjnym na wykonanie głównego remontu. W międzyczasie trwają prace już dość daleko, bo instalacyjne praktycznie zostały dokończone w nowej lokalizacji oddziału intensywnej opieki medycznej. On będzie przeniesiony w całkowicie nowe miejsce, także do czasu dokończenia w tym miejscu, do którym jest obecny blok operacyjny, będzie musiał funkcjonować. Później tylko 2 dni na przenoszenie, żeby można było realizować. Problem polega jeszcze w tej inwestycji polega na tym, że nie mamy pewności co do ciągłości kontraktu i rozliczenia tego kontraktu.
Narodowy Fundusz... kwestia nadwykonań, tak? Czy one będą opłacone, czy nie będą?
To znaczy tegoroczny kontrakt myślę, że będzie zamknie się pozytywnym wynikiem finansowym w ogóle działalność szpitala w 2015, natomiast 2016 jest niepewny, bo liczyliśmy na ten przełom właśnie roku, żeby pewne nadwykonania tegoroczne i pewne opóźnienie w rozpoczęciu na przykład operatywy na bloku operacyjnym będzie można nadrobić w końcówce roku, ale kontrakt jest tylko aneksowany do końca czerwca, w związku z tym rozliczenie półroczne praktycznie uniemożliwi nam takie zabezpieczenie. Jak to będzie docelowo, nie wiadomo. Mieliśmy w przeszłości już też zapowiedzi, że będą ogłaszane konkursy w jakimś tam miesiącu. Później się to wszystko przeciągało i w efekcie były aneksowane do końca roku. Jeśli tak będzie w tym roku, to będzie wszystko w porządku. Natomiast jeśli będzie faktycznie półrocznie rozliczone, będziemy mieli problem.
Czyli ginekologia, do tego blok operacyjny, to są te dwie główne
inwestycje.
Oddział
intensywnej opieki medycznej, mhm. to ma kosztować prawie 8 milionów złotych. W międzyczasie zostały przeniesione również 2 poradnie, diabetologiczna i kardiologiczna w miejsce, no bo trzeba było stworzyć miejsce dla oddziału intensywnej opieki.
I rozumiem, po zakończeniu tych inwestycji w 2016 roku temat szpitala będzie zamknięty?
No właśnie, tak by się chciało. Większość będzie zrobione. Praktycznie będziemy
dostosowany do standaryzacji.
Dostosowany do standardów opisanych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Niemniej jednak pozostaną niewielkie części na oddziałach, między innymi pediatryczny, część oddziału wewnętrznego czy położnictwo będą ciągle do remontu. To jeszcze około 1,5 do 2 milionów złotych.
A 18 już za wami.
18 za nami, teraz prawie 8 w trakcie. To jest, jeszcze dwa.
Tak sobie myślę, panie starosto, że kwestia szpitala, standaryzacji tych wszystkich inwestycji to są największe wyzwania chyba dla powiatów i tym minionym roku, i w tym, który nadchodzi.
Tak, to wyzwania finansowe, ale również i tak jak wspomniałem tutaj logistyczne. Organizm żywy, musimy to wszystko jakoś skoordynować. Teraz mamy dobrego wykonawcę, firma Polbau z Opola. Bardzo dobry kierownik, nie ma żadnych opóźnień, nie ma żadnych problemów. Każdy problem jest rozwiązywany na bieżąco. Mają swoją grupę inżynierów, projektantów. Przekazują później tylko wykonawcom projektu jakieś konkretne uzgodnienia do uzgodnień, do zatwierdzenia.
To jeżeli największym wyzwaniem powiatu oleskiego nadal pozostaje kwestia inwestycji w szpitalu, to jakie są największe wyzwania dla powiatu opolskiego?
Największe wyzwanie mamy teraz w sferze samorządowej, czyli to jest...
Utrzymanie granic powiatu.
To nie jest utrzymanie granic powiatu, to jest utrzymanie tych więzi ludzkich, samorządowych, które zostały wypracowane
przez... Czyli tak naprawdę nie o granice chodzi.
Nie, tu nie chodzi o granice. Tu chodzi o ludzi i chodzi o pewną ideę, którą nazywamy samorządnością, czyli odpowiedzialność ludzi za miejsce, w którym mieszkają.
I to jest największe wyzwanie na 2016 rok?
Tak, jeżeli pani pyta o największe wyzwanie, to jest akurat to. Jeżeli chodzi o finanse, to już sprawa wygląda
trochę. To zatrzymajmy się przy tym największym wyzwaniu, bo ja się zastanawiam tak naprawdę, na ile to zależy od powiatu, bo poszczególne gminy rzeczywiście się bronią, mniej lub bardziej. Społeczności lokalne mocno się uaktywniły, a rolą powiatu jest niejako spajanie tych wszystkich protestów poszczególnych gmin? Jak widzicie w ogóle rolę
to
powiatu?
To zadanie nie jest wpisane w ustawę o samorządzie powiatowym.
To jasne, ale trzeba reagować na bieżąco, tak?
Inaczej. Jeżeli wolą mieszkańców jest utrzymanie tej struktury społecznej przede wszystkim, to w tym momencie my jesteśmy wybranymi ich przedstawicielami. I tak samo jak się włączają radni gminni, tak samo jak się włącza wójt, wybrany również przez tych mieszkańców, to jest zgodne z naszym ślubowaniem każdego radnego w całym kraju.
No, widzieliśmy to też na ostatniej sesji Rady Powiatu, mocne zaangażowanie w sprawę.
Łącznie była to wspólna sesja, na której byli również obecni wójtowie z terenu powiatu i poszedł jeden zdecydowany głos, że jeżeli chcemy traktować siebie nawzajem poważnie, jeżeli chcemy podchodzić do idei samorządności w sposób odpowiedzialny, to powinniśmy rozmawiać. I na początku wszyscy byliśmy zaskoczeni, ale teraz stajemy wszyscy razem.
Stajemy wszyscy razem i co robimy? Jaki jest cel? Jakie sobie w ogóle zadanie wyznaczacie w tym zakresie? Bo rozumiem, że jakiś plan jest.
To wypływa z dołu. Przede wszystkim, jeżeli ludzie by tego nie chcieli, jeżeli pojawiłyby się komitety, które chciałyby koniecznie przyłączyć się do miasta Opola, w tym momencie to też jest samorządność. Ale na razie jeszcze nie słyszałem o komitecie w którejkolwiek z miejscowości wokół miasta, że koniecznie prą do tego, żeby ich przygarnąć. Pomagamy w tym zakresie, w jakim możemy. Czyli jeżeli ktoś się zwróci do nas z prośbą, no to... Odpowiadamy, czy to w zakresie danych, czy użyczając miejsca spotkania chociażby wójtom. Pytanie, czy mają jeździć do siebie, czy przyjadą w jeden punkt wspólny, który jest akurat po środku. I tak to wygląda.
To ja jeszcze zapytam starostę oleskiego. Wy możecie być już spokojni, że nie jesteście zagrożeni tym, aby przejść do województwa częstochowskiego, jeżeli już mówimy tak o zmianach administracyjnych granic, no bo sygnał chyba poszedł w miarę jasny, przynajmniej ja ostatnio miałam okazję rozmawiać z sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości Arkadiuszem Szymańskim, teraz wiemy najpewniej pełnomocnikiem wojewody do spraw kontaktów z samorządami, że raczej takiego zagrożenia nie ma, więc jesteście uspokojeni?
To znaczy, nigdy do końca nie możemy być pewni, bo pomysły są różne, one zapadają w zasadzie poza nami. Ja myślę, że i mam nadzieję, że będzie zgodnie z demokracją, będzie poddane to konsultacji społecznej, jeśli taki pomysł rzeczywiście miałby być wdrożony. Muszę tylko powiedzieć, że ja w miejscu, w którym mieszkam, w gminie Rudniki, przerabiałem to już i w 76, i w 89 roku, także wiem, na czym to wszystko polega i nie chciałbym przeżywać kolejnej takiej zmiany. To po pierwsze, uważam, że ten pomysł jest trochę oderwany od rzeczywistości. Przecież fundusze unijne są już na dobrą sprawę na nowe rozdanie podzielone i trudno by było wypracować jakiś sposób podziału. Poza tym na każdej takiej zmianie miejsce, w którym żyjemy, traci. To są kolejne lata dopasowywania się do nowej struktur, przecierania pewnych ścieżek, kontaktów. Tutaj po prostu wiemy, na czym stoimy, wiemy, w którym miejscu jesteśmy. Myślę, że liczymy się w tym województwie opolskim i jesteśmy tutaj traktowani jak partnerzy i myślę, że tak dalej pozostanie.
To na razie stawiamy kropkę, ale powrócimy po chwili przerwy.